Ja, i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, to znowu jest materiał, który przeleżakował kilka dni u mnie. Jest mi bardzo przykro. Posypuję mu głowę popiołem. No ale cóż, coraz mniej materiałów publikuję i coraz w związku z tym coraz więcej mam zaległości. I jakby niewiele na to mogę poradzić. A problem leży w mojej głowie i w moim ciele. Nie wiem, co jest gorszym zdaniem. Dobrze. Materiał z 17 września Global Times. Szanghajska Organizacja Współpracy sprzeciwia się wtrącaniu się sił z zewnątrz. Buduje tarczę, więc buduje tarczę przeciwko właśnie tym siłom. I tutaj jest zdjęcie Xi Jinpinga, który przemawia na 21. posiedzeniu szefów Rady Szefów Państw Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Tak. I cytuję. Mam nadzieję nie zapomnieć Państwu załączyć tego zdjęcia. Cytuję. Podtrzymując ducha Szanghaju, państwa członkowskie Szanghajskiej Organizacji Współpracy zobowiązały się w opublikowanej w piątek, zeszły piątek, deklaracji budować wspólnotę przyszłości i sprzeciwiać się w związku z tym ingerencji sił zewnętrznych pod pretekstem walki z terroryzmem i prawami człowieka. Po 20 latach rozwoju Szanghajska Organizacja Współpracy zbudowała tarczę przed destrukcyjną ingerencją sił zewnętrznych i odegra ona ważniejszą rolę w obronie pokoju w regionie. W piątek, zeszły piątek, odbyło się 21. spotkanie Rady Szefów Państw Szanghajskiej Organizacji Współpracy, w którym przywódcy państw członkowskich uczestniczyli przez połączenie wideo. I osobiście w Dushanbe, w stolicy Tadżykistanu, ponieważ w tym roku sprawuje ono przewodnictwo Szanghajskiej Organizacji Współpracy, co oznacza, że jest to 20. rocznica powstania tej organizacji. Niedługo po szczycie państw członkowskich Szanghajskiej Organizacji Współpracy podpisały deklarację Dushanbe, w której podkreśliły sprzeciw wobec ingerencji, która odbywa się pod pretekstem walki z terroryzmem lub prawami człowieka lub innymi rozwiązaniami kluczowych problemów międzynarodowych, regionalnych przez małe kliki, ideologię bądź mentalność konfrontacyjną. Zgodzili się również na wzmocnienie współpracy zwalczania terroryzmu, ekstremizmu i separatyzmu oraz osiągnęli konsensus w sprawie wspierania budowy integracyjnego rządu w Afganistanie. Przemawiając na szczycie, prezydent Chin Xi Jinping powiedział, że w ciągu ostatnich dwóch dekad kierując się szanghajskim duchem wzajemnego zaufania, wzajemnych korzyści, równości, konsultacji, poszanowania różności cywilizacyjnych i dążenia do wspólnego rozwoju, Szanghajska Organizacja Współpracy stara się promować pokój na świecie, rozwój i postęp ludzkości, a także odkrywa nowe obszary w celu budowania nowego rodzaju stosunków międzynarodowych i wspólnoty właśnie dla przyszłości ludzkości. Prezydent Xi wezwał członków państw do podążania drogą wzmacniania solidarności i współpracy oraz zachowania przyszłości rozwoju i postępu naszych krajów, a to jest w naszych rękach. Cytat z pana Xi, prezydenta Xi. Powinniśmy zachować silne zaufanie do naszych systemów, odrzucić protekcjonalne wykłady i zdecydowanie wspierać nasze kraje w odkrywaniu ścieżek rozwoju i modeli zarządzania, które są zgodne z ich warunkami krajowymi, powiedział Xi. Zauważając, że nie wolno nigdy dopuszczać do jakiejkolwiek zewnętrznej ingerencji w sprawie naszych krajów, naszego regionu, pod jakimkolwiek pretekstem. I cytuję dalej. Po 20 latach rozwoju Szanghajska Organizacja Współpracy stała się solidną tarczą dla państw członków, aby mogli prowadzić swój niezależny rozwój i oprzeć się destrukcyjnej ingerencji sił zewnętrznych. Powiedział Li Haidong, profesor w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Chińskiego Uniwersytetu Spraw Zagranicznych. Inkluzywny Shanghai Spirit, czy duch Szanghaju, inkluzywny, dokonał ostrego porównania z małymi klikami prowadzonymi przez USA i powodem, dla którego podkreślamy ducha, naszego ducha jest to, że USA i ich sojusznicy wciąż się niepokoi, robią bałagan na całym świecie, świadomie ingerując w sprawy wewnętrzne innych krajów. No i tak, i nie. A Lee zauważył, że Szanghajska Organizacja Współpracy koncentruje się na obronie wspólnych interesów państw członkowskich w globalnych przemianach. Ponosi również odpowiedzialność za zapewnienie, by porządek międzynarodowy rozwijał się w sposób sprawiedliwy i uczciwy, który odpowiada interesom większości krajów i nie jest dotknięty, i nie jest ten rozwój większości krajów nie jest dotknięty przez pewien kraj o mentalności czasów zimnej wojny. Znowu powrót do tego sposobu wyrażenia się o Amerykanach. Dramat, po prostu dramat. Chou Wei-li, dyrektor Instytutu Studiów Bliskiego Wschodu na Szanghajskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych, powiedział Global Timesowi, że przemówienie prezydenta Xi podkreśliło jedność głosów członków szanghajskiej organizacji, którzy zdecydowanie sprzeciwiają się siłom zewnętrznym, które chcą ingerować w sprawy regionu, bez względu na to, z jakich powodów. W kontekście amerykańskiej ingerencji i prowokacji kwestia afgańska i rozszerzenie członkostwa, ewentualnie przyszła współpraca z szanghajską organizacją, będzie podkreślenia solidarność i jedność. No właśnie, ja tutaj chciałem zwrócić uwagę na to, że kiedy zacząłem czytać ten materiał, to przyszło mi przez głowę, przez myśl, że przecież najoczywistszą rzeczą jest zaproszenie Afganistanu do właśnie szeregów tej organizacji, Szanghajskiej Organizacji Współpracy. No i okazuje się, że coś na ten temat się mówi, w każdym razie mówi i pewnie coś się dzieje. A Chu powiedział, że państwa członkowskie powinny wspólnie przeciwstawić się prowokacjom USA i lepiej zarządzać sporami między państwami członkowskimi, ponieważ na przykład Indie muszą podjąć praktyczne kroki w celu złagodzenia zarządzania sporami z Afganistanem i z Chinami. Szanghajska Organizacja Współpracy utworzona 20 lat temu miała początkowo koncentrować się na regionalnych sprawach bezpieczeństwa. Teraz widzisz swoją pracę zespołową obejmującą różne dziedziny. Organizacja została po raz pierwszy rozszerzona w 17 roku, kiedy to Indie i Pakistan dołączyły do niej jako pełnoprawni członkowie. Wraz z 6 krajami założycielami, czyli Chinami, Kazachstanem, Kirgistanem, Rosją, Tadżykistanem i Uzbekistanem. Blok ma 8 pełnoprawnych członków, 4 kraje, obserwatorów i 6 partnerów dialogu. A w piątek z kolei szanghajska organizacja uruchomiła również procedurę przyjęcia Iranu jako członka szanghajskiej organizacji. Pięknie, bardzo się cieszę. Oraz Arabii Saudyjskiej, Egiptu i Kataru jako nowych partnerów dialogu. Eksperci stwierdzili, że rozszerzona szanghajska organizacja lepiej pomoże chronić bezpieczeństwo regionalne. Chu powiedział Global Timesowi, że Iran prawdopodobnie stanie się jednym z najbardziej wpływowych graczy zewnętrznych w Afganistanie, biorąc pod uwagę, że Iran i Pakistan przyjęli najwięcej afgańskich uchodźców i osób ubiegających się o azyl. Po dołączeniu do szanghajskiej organizacji Iran będzie miał większą możliwość współpracy w zakresie wymiany danych wywiadowczych i skoordynowanych operacji z innymi krajami członkowskimi tej organizacji. Jak twierdzą eksperci, będzie to silne ograniczenie możliwości rozlania się ekstremistów w przyszłym Afganistanie. Znaczy w przyszłym, no w Afganistanie. Eksperci wierzą również, że w kontekście konfrontacji Chiny-USA i Rosja-USA trendem dla Chin, Rosji i Iranu będzie wzmocnienie jedności i stwierdzili, że solidarność tych trzech krajów, w szczególności współpraca poprzez platformę właśnie szanghajskiej organizacji, będzie przeciwwagą lub środkiem odstraszającym dla USA. A proszę Państwa, to jest pierwsza część tego artykułu. Jest jeszcze druga część. Zależy mi na tym bardzo, abyście Państwo mieli możliwość zapoznania się z całością tego artykułu, z całością problemów. Ten artykuł mówi o problemie, prawda? A ten problem to to budowanie na bazie szanghajskiej organizacji współpracy, budowanie tarczy przed siłami zewnętrznymi. To niekoniecznie tarczy przed pociskami, a raczej tarczy zdecydowanie szerzej pojętej. Przed naciskami, tarczy przed naciskami, przed ingerencją, bardzo szeroko pojętą, ingerencją sił zewnętrznych w sprawy członków tej organizacji. A myślę, że ci szefowie tych państw, przynajmniej ich część, coś tam wie na temat tego, co się dzieje, bardzo ogólnie pewnie, ale jednak coś tam wie na temat tego, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej i myślę, że to może im dać dużo do myślenia. Powiedziałbym, znaczy dla mnie jest rzeczą oczywistą, że to, co w tej chwili się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, jest efektem, powtarzam, nacisków polskich na Białoruś wtedy, kiedy władze w Warszawie w sposób haniebny i skandaliczny popierały tą kolorową rewolucję na Białorusi w czasie wyborów i po wyborach. Kiedy Polska była tą maczugą, którą miała w ręku CIA, którą miała w ręku siły amerykańskie. Uważam, że była to rzecz skandaliczna z punktu widzenia władz w Warszawie. No ale chciałbym zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę. Nie dziwcie się Państwo, że MSZ w Warszawie postępuje tak, jak postępuje. Nie zapomnijcie o tym, że tam siedzą ludzie, których dobierał jeszcze pan Geremek, prezentujący żydowskie interesy w Polsce. A żydowskie interesy w Polsce spłyną prosto z USA. Niekoniecznie muszą płynąć z Tel Awiwu. W związku z tym MSZ Polski w Warszawie, polskojęzyczny w Warszawie, reprezentuje tak naprawdę interesy Stanów Zjednoczonych. W Polsce i szerzej. W związku z tym to, co polskie władze wyczyniały w sprawie Białorusi, jest skandalem, skandaliczne, albowiem nie ma nic wspólnego, nie miało i nie ma nic wspólnego z interesami polskimi. Natomiast, owszem, ma wiele wspólnego z interesami amerykańskimi. A interesy polskie, amerykańskie są całkowicie rozbieżne. To tylko kwestia tego, że to niby wydaje się być odległe od Szanghajskiej Organizacji Współpracy, ale nie, nic podobnego. To, co się dzieje na polskiej granicy, to jest egzemplifikacją sposobów ingerencji sił zewnętrznych, zarówno na Polskę, zewnętrznych, ale niekoniecznie z Białorusi, nie. Sił zewnętrznych, czyli Żydzi, Niemcy, Amerykanie w Polsce, a z kolei ingerencja Polski w wewnętrzne sprawy Białorusi. A to właśnie o tym mowa była w czasie tego posiedzenia szefów rządu państw współtworzących Szanghajską Organizację Współpracy. Ta historia polsko-białoruska ma Państwu tylko unaocznić pewne globalne sposoby prowadzenia ingerencji, ingerowania w wewnętrzne sprawy innych państw. Oczywiście ingerowanie w wewnętrzne sprawy nasze, polskie, jest nieporównanie większe niż możliwość ingerowania całej bandy białych barbarzyńców w sprawy chińskie, bo Chińczycy sobie na to nie pozwalają. Natomiast niestety u nas ci durnie rządzący w Warszawie są zbyt słabi, biorąc pod uwagę wszelkie oznaki słabości, są zbyt słabi, żeby opierać się ingerencji z zewnątrz. No i w związku z tym sami stają się narzędziem ingerowania innych wewnętrzne sprawy Białorusi. I proszę Państwa, powtarzam jeszcze raz, to jest tylko to, o czym mówię, sprawy polsko-białoruskie, to jest egzemplifikacja ingerencji sił zewnętrznych. Dziękuję i zapraszam na drugą część.